No i tak, budzimy się z Bobem Marleyem. Rzeczywiście aż mi się zrobiło cieplej i pomyślałem o Bobie Marleyu jeszcze z samego rana, kiedy przemierzałem mgły i taką rzeczywiście już jesienną aurę. Pomyślałem trochę lata, jak lato to Bob Marley, chociaż trzeba będzie na ciepłe dni pewnie poczekać, kiedy się skończy ten bardzo ciepły wrzesień, podobno najcieplejszy w historii pomiarów. Na my teraz będziemy mierzyć inną temperaturę, temperaturę kampanii. Naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mpolska24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dobra, to bierzemy barometr i najpierw zbadajmy temperaturę i ciśnienie na opozycji. Donald Tusk napisał tweeta godzin temu 10. Na tweet jest następującej treści: 15 października albo my wyprowadzimy PiS, albo PiS wyprowadzi nas z Unii. Kropka. To jest narracja, która budzi jeszcze emocje, jest gorąca, czy już jest lekko przeterminowana narracją?
Straszenie odbywa się już od 2015 roku, a nawet wcześniej, prawda? Więc to zdążyło z poprzedniej bardzo, bardzo Polakom. Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat. Przez 8 lat, że tak powiem, nie wyprowadzili Polski z Unii Europejskiej. Stała się ta polityka bardziej pewnie asertywna, aczkolwiek też chyba za mało koncyliacyjna i za mało poszukująca rozwiązań, a jedynie tworząca rozwiązanie do wewnątrz kraju, więc to też nie do końca było takie przemyślane. I z tego korzysta Donald Tusk trochę, prawda? Plus do tego jeszcze te nasze zaognione sprawy z KPO, z Komisją Europejską. No i tutaj trochę, że tak powiem, Niemcy się na nas odgrywają na przykład w tej chwili, tworząc rozwiązania, które mają poprzeć tą tezę trochę Donalda Tuska, choćby ze zwiększonymi kontrolami na granicy, prawda?
A właśnie, no bo to jest ten nowy element, strefa Schengen. Co prawda te głosy ucichły, chociaż była chyba jakaś...
To jest sprytny zabieg, bo to nie jest ograniczenie strefy Schengen, prawda?
Nie jest. Takie chyba były nadzieje realne, jak się pytało polityków opozycji i polityków koalicji również, to czy w ramach jakiegoś takiego atomowego scenariusza, już naprawdę pełnej eskalacji, Niemcy, Berlin będzie chciał z Brukselą przeprowadzić jakieś wypchnięcie Polski z strefy Schengen, zawieszenie. Teraz o tym ciszej, teraz mamy po prostu kontrolę, ale takie same kontrole są wprowadzone w tym samym momencie jedną decyzją na granicy z Czechami również, wcześniej granica ze Szwajcarią, parę innych granic też jest zamkniętych między Francją a Włochami. Czy to będzie efekt? Czy Donald Tusk, kiedy mówi spójrzcie, wyrzucają nas z Europy, bo są kontrole na granicy, to chwyci tych, którzy są, bo pewnie kibiców politycznych chwyci, ale czy chwyci tych, którzy są nieprzekonani?
Ja trochę, znaczy, czy chwyci, czy nie chwyci, sądzę, że na razie, gdyby faktycznie strefa Schengen została przykrócona, to by pewnie było taki wystrzał z aurory w pewien sposób. Natomiast ja bym powiedział jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę przede wszystkim. Otóż politycy europejscy, tym Donald Tusk, nasi politycy z Prawa i Sprawiedliwości, Niemcy, Francuzi, etc., zaczęli używać Unii jako pałki na niepokornych. To jest coś, co porównałbym do Brexitu. Pamiętajmy, że Cameron, w momencie, David Cameron, kiedy proponował referendum wyjścia z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ogóle nie spodziewał się, że taki będzie miał efekt. On chciał wzmocnienia swojej własnej władzy i instrumentalnie traktował Unię Europejską właśnie do wzmocnienia swojej władzy. I to, co obserwujemy w tej chwili, to jest instrumentalne traktowanie Unii Europejskiej przez wielu polityków europejskich, i to mówię bez względu na barwy polityczne, do rozgrywania swoich własnych interesów. Unia przestała być dla nich wartością samą w sobie, którą należy pielęgnować, chuchać, dmuchać, rozwijać, a stała się narzędziem. To jest sytuacja, która jest bardzo niebezpieczna dla samej Unii Europejskiej, która jest naprawdę dużym osiągnięciem Europy jako takiej, prawda? Bo wspólny rynek, bo możliwość podróżowania, etc. Mamy tysiące rzeczy związanych z tym, że jest to korzystne. Oczywiście są gdzieś tam jakieś ograniczenia, to wszystko jest, wiadomo. Dyskusja na temat Unii Europejskiej była, jest i będzie poszerzana. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jest to bardzo niebezpieczny trend w Unii Europejskiej, wśród polityków europejskich, który może się skończyć bardzo, bardzo źle. I nie mówię tutaj o tym, że zacznie się od Polski, bo pamiętajmy, że na przykład eskalacja z Włochami jest coraz większa również. Meloni, o ile wcześniej była, prawda, Europejką, potem stała się nacjonalistką, a teraz jest już faszystką.
To prawda, w niemieckich mediach rzeczywiście jeszcze tydzień temu to był rząd prawicowy, trzy dni temu, czy cztery to był rząd ultraprawicowy, a teraz jest rząd postfaszystowski. Rzeczywiście w ciągu tygodnia Rzym z możliwego partnera stał się trochę jak Warszawa wrogiem Berlina.
Nie tylko Berlina, bo i tam Francuzi też dołożyli do tego pieca, więc krótko mówiąc, na doraźne potrzeby polityczne jest nakładany ten filtr unijny. I tak jak mówię, to jest bardzo niebezpieczny trend. Ja bym bardzo przestrzegał przed wykorzystywaniem tego typu elementów, aczkolwiek to trochę wołanie na puszczy, bo widać ewidentnie, że coraz więcej tego typu działań się odbywa, więc bardzo, bardzo trudny czas pewnie też przed Unią Europejską, tym bardziej, że jeżeli ta eskalacja będzie postępowała, w którymś momencie może być przejść granicę. Na przykład, nie wiem, rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie, po wyborach będzie dalej rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak układać od nowa te wszystkie klocki wtedy?
A z drugiej strony oczywiście Donald Tusk wykorzystuje kwestię czy hasło po polexitu, wyrzucenia Polski czy wypchnięcia Polski z Unii Europejskiej. Ale w tej kampanii, co można odnotować, flaga unijna przestała być sexy, czyli nikt flagą unijną nie wymachuje. Platforma na swoich wiecach, teraz będzie wiec 1 października, na tym wiecu 4 czerwca, no ze sceny ani jednej unijnej flagi. Pamiętam poprzednie kampanie Platformy, no to już się była flaga polska, ale czasami bywało tak, że na wiecach, na spotkaniach, na konwencjach więcej widać było flagi unijnej i ją całkowicie wywiało. Nie tylko z Platformy, z Lewicy. To jest tak, że po raz pierwszy w polskich wyborach flaga z 12 gwiazdkami przestała być sexy politycznie, przestała przyciągać politycznie.
A to jest ciekawe, to jest ciekawe zjawisko. W moim przekonaniu po prostu mamy faktycznie te nuty narodowe dość mocno wybrzmiewają akurat w tej chwili w Polsce. Tym bardziej, że jest to związane z wojną na Ukrainie, gdzie wiadomo, że zresztą dołóżmy do tego braku tej flagi, dołóżmy jeszcze kwestię okładania się dwóch głównych sił politycznych, czyli Platformy i PiS-u, okładania się pałką ruskiej onucy, prawda? Jedni przekonują, że różnymi akcjami przekonują, że jedni są uśpionymi agentami Putina, drudzy mówią, że grają z Putinem do jednej bramki. Więc To moim zdaniem spowodowało, że tak naprawdę, no dobrze, można być agentem Putina, to tutaj toczymy wojnę, ale już być agentem Unii Europejskiej może już jest za dużo. Nie wiem, jak to kombinują politycy, pewnie coś im z badań wyszło, prawda, że nie jest to sexy, dlatego tak się stało. Natomiast no, nie ma się co wstydzić flag Unii Europejskiej, bo jesteśmy w Unii i z tego, co pamiętam, nie zmieniła się, że tak powiem, optyka Polaków. Nie widziałem takich badań. W dalszym ciągu jesteśmy jednym z najbardziej proeuropejskich narodów w ogóle, prawda?
A jednocześnie, jak się bada, bo takie badania też się przeprowadza, to widać skokowy spadek akceptacji dla polityk unijnych. Oczywiście to z prawda. Pakietem Fit for 55 na czele.
To prawda, jest oczekiwanie, że będzie to bardziej asertywna polityka polska w stosunku do Unii Europejskiej, że będziemy bardziej dbali o własne interesy. To faktycznie widać w tych wszystkich badaniach, które przynajmniej ja czytałem i oglądałem. I tutaj jest ewidentnie zmiana, przy czym w dalszym ciągu nikt nie chce wychodzić z Unii Europejskiej.
Ale nikt też, czym bardzo, coraz mniej osób chce realizować w pełni europejską agendę. Mariusz Gierej naszym...
Ale panie redaktorze, jeszcze tylko na koniec. Ale ta europejska agenda sama się wycofuje. Tej, na dniach pojawiły się informacje o tym, że no już z tymi silnikami diesla i benzynowymi, no to już nie będziemy takimi ortodoksami. Więc tam w Unii Europejskiej też widać ewidentnie, że wiele rzeczy się jeszcze w tej chwili waha i zmienia.
No z komisji odszedł czy odchodzi Frans Timmermans, więc twarz projektu pakietu Fit for 55, twarz polityki klimatycznej, to może być taki przyczynek czy okazja albo pretekst do zwijania najostrzejszych wymiarów tej polityki. Mariusz Gierej, naszym gościem, to jeszcze na koniec temat Konfederacji. Wczoraj Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję zarówno z PiS, jak i z Platformą. Polska potrzebuje PiS i PO. Osłabionej, zmarginalizowanej. Chcemy, żeby Polska miała dobry rząd,
super.
Ale dobrego rządu nie da się stworzyć ze złymi, zdeprawowanymi ludźmi, którzy mają złe zamierzenia, mówi Bosak, podkreślając, że Konfederacja musi być partią nie trzecią, tylko pierwszą. Jak na razie dobrze. Konfederacja z partii trzeciej spadła na piątą pozycję. Co się stało z tym czarnym koniem wyborów?
Przejadł się i przegrzał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli Bosak mówi, że nie chce rządzić, to po co głosować na taką partię, która nie chce rządzić? Po co wyborcy mają głosować na taką formację?
Żeby odsunąć PiS i Platformę od władzy.
Clue każdej formacji politycznej jest to, żeby współrządzić. Każdy chce rządzić. Po to się tworzy partie polityczne, po to głosują wyborcy na taką partię. Jeżeli Krzysiek Bosak mówi, że nie będziemy wchodzić w żadną koalicję, nie będziemy współrządzić, nie chcemy współrządzić, jaka jest szansa? Tak zdroworozsądkowo, jaka jest szansa na to, że Konfederacja kiedyś samodzielnie utworzy rząd?
Pewnie nieduża, jak patrzę na sondaże.
No, niedużo to mało powiedziane, więc tak naprawdę mówienie o tym świadczy tylko jednym, gramy tylko i wyłącznie na siebie. Nie gramy na Polskę w tym momencie. Te słowa mówią wprost, nie gramy na Polskę, gramy na to, żeby jak najwięcej tutaj namieszać, żeby może nam trochę punktów przybyło. To jest strategia, która mi osobiście nie odpowiada. Wolę, jeżeli staramy się zrobić coś dla obywateli, staramy się zrobić coś dla Polski wspólnie, niż tego typu deklaracje. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy tak realnie, to Konfederacja jest skazana na koalicję z PiS-em, ponieważ Lewica, Platforma są zbyt daleko programowo od Konfederacji ideowo, natomiast jedyną formacją, z którą Konfederacja może tworzyć rząd, jest PiS. Koniec, kropka.
No, jest to jest tylko
logika polityczna.
Dopytam, ale to nie będzie związek z Modliszką. Nie jest tak, że tak jak mówią lewicowi publicyści, no, jeżeli teraz po wyborach Konfederacja weszłaby w sojusz z PiS-em, a nawet nie lewicowi, także centrowi obserwatorzy, to w zasadzie popełni samobójstwo polityczne. Wielu wyborców Konfederacji są wyborcy bardziej zbliżeni do opozycji, którzy mają dość PiS-u niż ci, którzy by taki związek zaakceptowali. Oczywiście weszliby do rządu, 4 lata może by porządzili, ale potem musieliby się albo do PiS-u przyłączyć, albo by z gry wypadli.
Pamiętajmy, że w politycy jedno mówią, później drugie robią, więc to w ogóle tutaj dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że co innego mogą być słowa, później co innego decyzje. Natomiast co do tej modliszkowości, to da się tak, jak, że tak powiem, pozwolimy przeciwnikowi, prawda? Jeżeli ktoś da się zjeść, no to da się zjeść. No, no, to znaczy, że może pomysł jego polityczny nie był wystarczająco fajny, no i tyle. No. Albo był on sam niezbyt sprawny politycznie, jeżeli dał się zjeść.
No
tak,
i
tak to widzę. Polityka nie jest grą dla małych chłopców, no po prostu. No.
Tyle. I to będzie konkluzja. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
My za chwilę pojawimy się na trasie w Odysei Wyborczej. Będzie Krzysztof Skowroński. To skoro Krzysztof Skowroński, to wybierzemy piosenkę. Będą to Skaldowie i Aliba. Dzień.
Odyseja wyborcza.
Gdzieś przemierza Polskę Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu. Właściwie dzisiaj nie Polskę, a Warszawę jadę przez Saską Kępę z panem ministrem Piotrem Glińskim, bo dzisiaj jest wielki dzień. Po wielu, wielu latach uda się dzisiaj otworzyć Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To rzeczywiście jest taki dzień po wielu, wielu latach, już nawet nie potrafimy policzyć po ilu, ale po 8 latach pana ministrowania dzisiaj to się uda.
Tak, dzisiaj otwieramy gmach i otwieramy wystawę czasową tak zwaną, która będzie pokazywała, jak tworzyliśmy kolekcję, a przez to także będzie pokazywała historię Polski. No wreszcie mamy to muzeum. Polska nie miała muzeum swojej własnej historii. To, że nie miała w PRL-u, no to można zrozumieć, komuniści zakłamywali historię, ale to, że trzecia RP nie zbudowała Muzeum Historii Polski, to jest oczywiście wstyd. Pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał to muzeum w 2006 roku, no ale ekipa PO-PSL nie budowała muzeum, nie budowała siedziby. No nam się udało po wielu kłopotach trochę, tak można powiedzieć, bo myśmy odziedziczyli bardzo zagmatwaną sytuację. Musieliśmy przeprojektowywać różne sprawy, żeby można było rozpocząć budowę. 5 lat temu rozpoczęliśmy budowę. No i dzisiaj otwieramy ten piękny gmach na warszawskiej Cytadeli. Notabene otwieramy wreszcie Cytadelę dla nas wszystkich, dla warszawiaków, ale także dla wszystkich mieszkańców polskich i turystów, którzy by chcieli obejrzeć nasz park muzealny, bo tam dopiero co w sierpniu otworzyliśmy pierwszy pawilon nowego Muzeum Wojska Polskiego, a dzisiaj obok gmach Muzeum Historii Polski.
A jak wygląda budynek Muzeum Historii Polski?
To jest bardzo... Też Polska musi mieć godne, odpowiednie muzeum swojej historii. Budynek jest moim zdaniem architektonicznie pięknie zaprojektowany. Tu zarówno pracownia architektoniczna, projektanci, jak i mój pełnomocnik, pan architekt Piotr Walkowiak, przyczynili się do tego, że zwłaszcza wizualizacja z zewnątrz wygląda pięknie, ponieważ cała fasada budynku jest obłożona pięknym kamieniem. Kamień jest ułożony w warstwy od ciemniejszych do jaśniejszych w górę idąc. I one obrazują trochę bieg historii, poszczególne nawarstwiające się epoki, a także pęknięcia, różnego typu kłopoty, konflikty, jakie w historii mają miejsce, też są poprzez fakturę tego kamienia jakby symbolicznie odtworzone, a dodatkowo jeszcze są cytaty, reliefy z cytatami z polskich zabytków, z polskiego dziedzictwa, między innymi z drzwi gnieźnieńskich.
Dzisiaj jest otwarcie muzeum. Pierwsza tymczasowa taka już wystawa docelowa.
Mam dobrą wiadomość, ponieważ z docelową wyprawą był kłopot, ponieważ rynek zauważył, że mamy boom muzealny w Polsce. W tej chwili zrealizowaliśmy już albo realizujemy ponad 300 dużych projektów inwestycyjnych w muzeach. No i 3 przetargi pokazały, że rynek chce zarobić 3-krotnie więcej niż ceny normalnie wyglądają. No i 3. przetarg ja zdecydowałem, żeby go przyjąć, ponieważ nie ma wyjścia. Kolejne byłyby jeszcze najprawdopodobniej droższe i jest już podpisana umowa. I to jest dobra wiadomość. Jest podpisana umowa z wykonawcą 30 miesięcy, więc za 30 miesięcy musi być gotowa wystawa stała. Największa wystawa stała w polskim muzealnictwie. Może dlatego to jest tak drogo i tak to było skomplikowane.
Ta historia Polski, rozumiem, będzie opowiedziana w sposób nowoczesny.
Będzie nowoczesny, ale w oparciu o artefakty. Współczesne muzealnictwo to jest połączenie tych dwóch podejść. Z jednej strony muszą być artefakty, a więc po prostu świadkowie, materialni świadkowie epoki. U nas najstarszym, jednym z najstarszych eksponatów to jest dąb wydobyty z Wisły, który ma ponad 1000 lat. Oczywiście mamy też na przykład denar Bolesława Chrobrego. To jest piękna opowieść przede wszystkim o polskiej wolności, o przemianach polskiej tożsamości, podobnie jak i o przemianach polskiej wolności, no bo to też się zmieniało, tożsamości i o zmianach cywilizacyjnych, jakie wspólnota narodowa realizowała przez te ponad 1000 lat istnienia.
Za 30 miesięcy być może ostatnia sala w Muzeum Historii Polski będzie dotyczyła 15 października 2000.
Będzie jakieś miejsce na pokazanie historii tworzenia się naszego muzeum. Dzisiejsza wystawa, którą otwieramy dzisiaj, bo wszystkich Państwa zapraszam, dzisiaj jest nocne zwiedzanie od 22 do 24. Nie wiem jeszcze, czy są wejściówki dostępne na stronie muzeum, ale jeżeli ktoś już nie dostanie wejściówek, to piątek, sobota, niedziela, dni otwarte, proszę się kierować informacjami na stronie internetowej muzeum. Dni otwarte dla wszystkich, a wystawa czasowa opowiada, jak powiedziałem, o tworzeniu się kolekcji, czyli też myśmy zakupywali
dnia. Postaramy się wrócić, kiedy ono z tym spotem nawiązane. Krzysztof Skowroński podróżuje na uroczystości otwarcia Muzeum Historii Polski. Rzeczywiście od jutra już w takim trybie zupełnie normalnym. Dzisiaj wieczorem 22-24, czyli de facto już w nocy pierwsza możliwość zwiedzania, o ile jeszcze są wolne miejsca. Faktycznie Muzeum Historii Polski to muzeum, na które długo, długo czekaliśmy. Pierwsze projekty, pierwsze plany takie poważniejsze to jeszcze rok 2005-2006. W roku 2023 w końcu w stolicy Rzeczpospolitej doczekaliśmy się Muzeum Historii Polski. Mam nadzieję, że już możemy wracać do Krzysztofa Skowrońskiego.
Z trasy Łazienkowskiej za chwilę wrócimy do studia Radia Wnet.
No wrócimy i jesteśmy. No dobrze, trasa Łazienkowska to nie jest najprostsza trasa także dla zasięgu zestawów radiowych, ale najlepszy na jazdę samochodem jest po pierwsze informacja, która jest godzina 7.38, jakby ktoś się spieszył, to już wie, a po drugie zawsze można posłuchać Stevie'ego Wondera. Wrócimy jeszcze w poranku, więc spokojnie, ktokolwiek lubi, ktokolwiek wczuł się w rytm, zaraz będzie mógł do tego rytmu wrócić, a teraz kto się wczuł w rytm podróży Odysei Polskiej, to może się dostroić i nastroić powtórnie Krzysztof Skowroński.
To prawda, ta trasa Łazienkowska nie była za bardzo przychylna do części połączenia. Wracamy do rozmowy z panem premierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim, bo dzisiaj jest, tak jak już powiedzieliśmy, ten wielki dzień otwarcia Muzeum Historii Polski. O której godzinie nastąpi przecięcie wstęgi i kto będzie ją przecinał?
Otwarcie oficjalne z udziałem pana prezydenta, pana premiera, pana wicepremiera będzie o godzinie 12. Natomiast nie będzie przecięcia wstęgi, natomiast będzie symboliczne otwarcie zaaranżowane w inny nieco sposób. Mianowicie rozwinie się polska flaga i odśpiewamy spontanicznie, ale w sposób przygotowany, bo jak wiadomo, każda interpretacja musi być odpowiednio wyreżyserowana, hymn Polski. I w ten sposób otworzymy muzeum po części oficjalnych przemówień, no bo mamy co opowiedzieć w trakcie tych przemówień, bo to jest na pewno dla mojego resortu, ale myślę, że dla całej Polski to jest jednak dzień bardzo uroczysty.
Nie tylko dla pana ministra, ale dla całej Polski, bo w uroczystości będzie uczestniczyć i prezydent Andrzej Duda, i premier Mateusz Morawiecki.
i pan prezes Jarosław Kaczyński. Trzeba jasno powiedzieć, że decyzja o budowie to jest decyzja naszego środowiska politycznego. Nasi poprzednicy nie budowali tego muzeum. To jest ich zaniechanie, a myślę, że więcej niż zaniechanie. Przypominam, że Donald Tusk zdecydował się na budowę Muzeum II Wojny Światowej u siebie w Gdańsku, natomiast nie budował Muzeum Historii Polski. Mało tego, zlikwidował Muzeum Westerplatte, zmienił go w Muzeum II Wojny Światowej, no żeby tę narrację pani Angeli Merkel, przyjemną dla ucha i oka pewnie, tam stworzyć. Natomiast, jeszcze raz mówię, nie budował Muzeum Historii Polski.
Pan minister i wicepremier, ile tych muzeów udało się zrekonstruować, ile tych muzeów udało się wybudować w czasie tej 8-letniej już kadencji?
Myśmy wybudowali, przekształcili, wyremontowali generalnie, powołali nowe instytucje muzealne w ponad 300 miejscach w Polsce. Więc można powiedzieć, że ponad 300 dużych projektów inwestycyjnych, muzealnych udało nam się zrealizować, albo w tej chwili realizujemy, bo niektóre są nawet w planach, ale bardzo konkretnych. No tu na przykład w Warszawie, przypominam, udało nam się przez 3 lata przekształcić własnościowo działki i bardzo piękna, duża działka na Błoniach Stadionu Narodowego, czyli niedaleko Saskiej Kępy, panie Krzysztofie, jest w tej chwili już we władaniu Muzeum Techniki i tam budujemy, koncepcje funkcjonalne są w tej chwili przygotowywane, budujemy w zasadzie dwa muzea, Narodowe Muzeum Techniki i Narodowe Muzeum Przyrody, czyli Muzeum Historii Naturalnej, to co na całym świecie wszędzie istnieje w dużych stolicach, a Warszawa niestety tego nie ma. Ma kilka bardzo dobrych, ale malutkich muzeów, tak jak Muzeum Ewolucji czy Muzeum Ziemi. I z tych muzeów, między innymi z dorobku naszych instytutów naukowych i z ich zbiorów, między innymi Instytutu Zoologii, Paleontologii czy Geologii, będziemy budowali to Muzeum Przyrody.
Ale żeby je wybudować, trzeba wygrać wybory 15 października 2023 roku. Jaki jest nastrój przed tymi wyborami?
Ma pan rację. Musimy wygrać wybory, no bo oni oczywiście tego nie zrobią. No, nie robili dotychczas nic, jeżeli chodzi o poważne projekty muzealne. Może z pewnymi wyjątkami. Ja już nie chcę kopać leżącego, bo w tej kwestii Donald Tusk i pan Rafał Trzaskowski leżą i kwiczą, jak mówią dzieciaki. Natomiast my mamy nastroje takie same jak zawsze. Ciężko pracujemy, mamy ufność, nadzieję i wiarę przede wszystkim w Polaków i wszystko wskazuje na to, że te wybory wygramy i będziemy mogli kontynuować naszą misję dla Polski. Między innymi także zajmować się polskim dziedzictwem, tożsamością i budować muzea. Te, które dotyczą tych białych plam, o których no, dotychczas nie opowiadano. Zbudowaliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Piaśnickie, Muzeum Sybiru, budujemy Muzeum Kresów, jeszcze jedno już zbudowaliśmy w Sejnach, a dwa duże Muzeum Kresów budujemy i w Lublinie, i w Brzegu, tam gdzie jest bardzo wielu kresowiaków, ale także budujemy takie muzea jak na przykład Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie. Można zobaczyć przepiękny budynek, już wyrósł koło kanału portowego w Łebie i wiele innych muzeów, no, które są po prostu potrzebne, bo muzea są takimi bardzo nowoczesnymi w tej chwili instytucjami, bardzo lubianymi przez ludzi. Mamy boomy frekwencyjne. No między innymi dlatego, że doinwestowaliśmy kulturę i także instytucje muzealne. My zakupujemy nowe dzieła. No, kiedy Polska kupowała dzieła Tycjana, Bruegla, Chagalla, już nie mówiąc oczywiście o naszych, o Wyspiańskim, Brancie, Matejce nawet, to wszystko w ostatnim czasie kupowaliśmy do naszych kolekcji, a dodatkowo także, jak państwo wiecie, odzyskujemy coraz sprawniej i coraz więcej strat wojennych, czyli tych dzieł, które Niemcy, głównie Niemcy, ale także i Rosjanie, ukradli nam. Z Rosji niestety odzyskać się nie da, bo tam mamy no, to, co mamy. Z Niemiec jest różnie, bo w oparciu o indywidualne pertraktacje odzyskujemy, natomiast systemowo państwo niemieckie w tym nie pomaga, a nawet przeszkadza. Przypominam, oni mają taką regulację w tej chwili prawną, że po 30 latach posiadacz czegoś skradzionego staje się właścicielem tej rzeczy. No, to jest właśnie to europejskie, niemieckie prawo. O, to jest ten europejski porządek, o którym Donald Tusk mówił. On do tego tęskni, zdaje się.
Panie premierze, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę przed panem. Piękny, słoneczny, warszawski dzień.
Tak, przed Polską myślę, że kolejny słoneczny, piękny dzień i wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Także tym, którzy są naszymi przeciwnikami politycznymi albo tym, którzy się wahają. Wszyscy jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy Polską i pamiętajcie państwo, kto dla tej Polski pracuje i robi to z wielką przyjemnością, sympatią i energią, a kto haratał w gałę, popijał winko i palił cygara.
Piotr Gliński, minister kultury.
Piotr Gliński nie palił cygara.
Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Poranka Wnet. A teraz z ulicy Myśliwieckiej przenosimy się na krakowskie przedmieście 79.
Dla pewności ja też cygar nie palę, ale gram w piłkę ostatnio co piątek wieczór po pracy, żeby była jasność. To mnie pewnie od Donalda Tuska odróżnia. Aż się rozczuliłem, jeżeli chodzi o Muzeum Techniki. Kiedyś, dawno temu, niemalże człowiekowi się wydaje, że w innym eonie czasu pracowałem w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury. Był to okres, kiedy sam pałac był wpisywany do rejestru zabytków. Nawet powstał wtedy żart, że warto byłoby i ekspozycję Muzeum Techniki od razu do tego samego rejestru zabytków wpisać, bo nic się tam nie zmieniło przez 50 lat, a warto, żeby w stolicy było porządne Muzeum Techniki, bo i Polska ma się czym pochwalić i w ogóle to ważne dla rozwoju, także dla dziedzictwa kulturowego jednostka by była. Tak samo jak dobrze jest posłuchać Stevie'ego Wondera. A teraz naszym gościem Tomasz Stakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Telewizji Republika. Również zacznijmy od informacji z wczoraj. Proces, różne są wyroki sądowe. Raz Donald Tusk nie musi przepraszać samorządowców bezpartyjnych za pomówienie, ale innym razem redaktor musi przepraszać byłego zastępcę Urbana.
No tak, wczoraj w trybie wyborczym zostałem pozwany. To jest ciekawe w ogóle, że to wobec dziennikarzy można ten tryb stosować. Nie znam, czy jest jakieś bardzo poważne naruszenie praw człowieka, że posłowie, którzy sobie sami wymyślili taki tryb, żeby sobie rozstrzygać w kampanii spory, ścigają dziennikarzy. No efekt był taki, że... To może najpierw powiem, o co była ta sprawa. Ja komentowałem ten napad na Michała Rachonia, którego dokonał sztab Tuska. Sztab, czy otoczenie może bardziej Tuska, kiedy jeden go przepychał, Tusk sam groził więzieniem, no a pan Rozenek podszedł i mówił o mieszkaniach Rachonia na wynajem, jak to miał powiedzieć, i znamy adresy. No ponieważ okazało się, zresztą ja to od początku wiedziałem, że Michał Rachoń nie ma nie tylko mieszkań na wynajem, ale on w ogóle nie ma na siebie żadnych mieszkań. Bo właścicielem domu, w którym mieszka, jest jego żona. I była jeszcze zanim się poznali. No więc powiedzenie znamy wasze adresy, no brzmi tak jak brzmi, tak. No ale właśnie sąd w pierwszej instancji, czy nieprawomocnie, zakazał mi nazywać to bandytyzmem politycznym i mówić, że to jest język mafii. No nie wiem, a jaki to język, tak? Podejść do kogoś, komu się chwilę wcześniej grozi, znaczy jego szef, i powiedzieć, znamy twoje adresy.
Pamiętam.
No to jaki to język? No to dobierzmy inne słowa. No i tego nie wolno mam przepraszać pana Rozenka. No pan Rozenek jeszcze się pochwalił jedną rzeczą, bo wiadomo, że ma pozwolenie na broń, wiadomo, że czasem ją przynosi do telewizji. No i pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznał, że to nieprawda. No problem polega na tym, że są świadkowie, którzy widzieli, jaką tą broń przynosił. No jeżeli grozi ktoś z bronią, to jest dużo gorzej niż grozi ktoś bez broni. No bo to podnosi, że tak powiem, stawkę tej groźby.
To nie jest jeden wyrok. Zbigniew Ziobro nie może powiedzieć, że film Agnieszki Holland przypomina mu dzieła twórców propagandowych totalitaryzmów, jak chociażby niemieckich, nazistowskich Niemiec. To też jest dziwny wyrok, tak? Ja mogę to powiedzieć, ale już Zbigniew Ziobro nie może.
No i tym bardziej, że pani Holland, z tego co mi wiadomo, nie startuje w wyborach. Więc taki nagły zakaz, że to coś strasznego się stanie, jak się skrytykuje film. No jak świat światem, filmy ostro krytykowano i na tym w ogóle polega debata na temat filmów. No, jedni są zachwyceni, drudzy mają prawo być zniesmaczeni. Nawet są nagrody za super tandetne filmy. To się nazywa Maliny chyba, tak?
Złote.
Przyznawane. Oprócz Oscarów są przyznawane Maliny. No. I jak rozumiem, teraz nie wolno pani Holland wręczyć Maliny, no bo w trybie sądowym, przynajmniej Ziobro nie mógłby o tym mówić, w trybie sądowym byłoby zakazane, że ten film zasługuje, znaczy, że jest tandetą po prostu.
A z drugiej strony można mówić, że bezpartyjni samorządowcy są związani, są wydmuszką PiSu, bo jak uznał sąd, to było na wiecu, była atmosfera wiecowa, sąd nie było to przykład informacyjny, tylko właśnie wiecowy, w to już się nie liczy, więc
ale,
pan redaktor musi wiec zrobić.
Ale uznał, że ponieważ było to no, na czymś w rodzaju wiecu, znaczy konferencji, to z kolei nie wolno. Tak? No, to z kolei nie wolno.
I tutaj...
Znaczy ja nie mogę, tak? Znaczy ja nie mogę tego oceniać, bo ten, co mówi, to może. Grozić może.
Grozić można, ale że to są metody mafijne, mówić już nie można i znaleźć tu logikę w polskich sądach. Panie redaktorze, to jeszcze od sądów do samego filmu przejdźmy. Zielona granica już jest na ekranach kin, już jest po całym weekendzie wyświetlania. Więcej szkód czy pożytków opozycji przyniosł ten film?
No bez wątpienia przynosi szkody, dlatego że te zapisy, że elity III RP, których no, czołowym reprezentantem jest Platforma Obywatelska, uparły się, żeby rozmontować granice, a już na pewno, że miały bardzo złe zamiary w tej sprawie, no jest udowodniona tym filmem. No tak bezczelne kłamstwa, jak tam się znajdują. I jeszcze w dodatku z taką ogromną pogardą dla Polaków. Rzeczywiście ten film pokazuje umysłowość osoby, która ma jakąś obsesję na punkcie Polski, I tak prywatnie nas po prostu nie lubi. Tak? No, dlaczego tak się dzieje, to już nie chcę zgadywać, ale widać, że po prostu nas nie lubi. Uważa nas za, nie chcę używać słowa pod ludzi, ale rzeczywiście no, tam jest jakiś inny gatunek pokazany. Coś, czego nie było. Nigdy nie było w naszym narodzie. Nawet wyjątki bywały takie rzadkie, ja już nie mówię jako zjawisko masowe. No a tak pokazuje Polskę. I jeżeli Donald Tusk i reszta wychwala ten film, no to oczywiście, jak rozumiem, akceptują taki stosunek do Polaków.
Bronią też Agnieszki Holland, która mówi, że to był film zrobiony z miłości do Polski. I jako patriotka go zrobiła.
No, różni okupanci mówili, że z miłości coś dla nas robią. No to jest taki perfidny język, którym się robi komuś krzywdę i mówi, że to po to, żeby ci było lepiej, tak? No, to znamy takie, tego typu cyniczną retorykę. Ja nie wiem, czy można inaczej to wszystko nazwać niż ohydna. To, co się dzieje z tym filmem, wokół tego filmu, cała ta narracja, to chyba nie zasługuje na inne słowo niż ohydne. Pani Holland też mnie zaraz pozwie do sądu, więc, ale no jak to można inaczej nazwać? No jak można poniżanie człowieka nazwać? Poniżanie człowieka, który służy własnemu krajowi, inaczej niż ohydne. I każdy, kto to wspiera, nie jest lepszy. Nie jest lepszy.
A z drugiej strony...
Zobaczmy, ilu polityków Platformy tak zaangażowało się w wsparcie tego filmu.
Dużo, to prawda. I Jarosław Kaczyński mówił, że to jest pewna przygrywka taka polityczno-propagandowa pod rozebranie muru, a z drugiej strony słyszymy od Donalda Tuska, od polityków opozycji, no, że trzeba walczyć z migracją, bo nas zaraz wyrzucą, że ze strefy Schengen. Jak to złożyć w całość, panie redaktorze?
Że w całość się złożyć nie da. To znaczy taka sprzeczna narracja bardzo charakteryzuje Donalda Tuska, a w tej kampanii to ona już doszła do zenitu. To znaczy w jednym zdaniu imigrant wspaniały i godny opieki, a w drugim zdaniu trzeba go ścigać i każdy, kto mu pomaga, jest zły. No prawda jest taka, że Polska nigdy nie odwróciła się w ogóle od imigracji. Znaczy, to widać było w przypadku Ukraińców chyba bardzo mocno. Tak? Kiedy ktoś naprawdę potrzebuje pomocy, to mu się pomaga. Też pewną ilość imigrantów my potrzebujemy. I to jest prawda, tylko potrzebujemy takich, którzy nie sprawiają nam kłopotów, a chcą tu pracować i w zawodach, których brakuje nam pracowników. I się sprawdza i puszcza. A oni muszą potem wyjechać, tak, bo im się kończą wizy i muszą wyjechać. Bardzo niewielu z nich potem na lewo zostaje, bo nie chcą ryzykować, że nie dostaną znowu wizy. Natomiast no, to, co oni chcieli zrobić, to znaczy otworzyć granice, no to 98% tych, którzy by wpuścili, to byliby no, tacy, którzy nie za bardzo chcą pracować, ale na pewno robią kłopoty.
I też pytanie, jakby to się odegrało na polskim bezpieczeństwie. Jest taki felieton wstępny co tydzień w kolejnym numerze Gazety Polskiej. Pan redaktor pisze parę tygodni, dwa tygodnie temu, felieton Nienawiść, opisujący stosunek elit, także medialnych elit III RP do polskiej prawicy. Donald Tusk mówi, że idzie walczyć ze złem, z czystym złem, że to zło pokona m.in. na marszu 1 października.
No ja się zastanawiam, gdzie jest pani Janna, bo przecież marsz 1 października zwołano z powodu pani Janny. No i teraz powinna maszerować, w ogóle powinna być na listach wyborczych. Dlaczego jej nie ma na liście wyborczej Platformy? Znowu wykorzystano kobietę i porzucono, jak Kidawę Błońską. Dlaczego nie ma pani Janny? Ja myślę, że to w ogóle taki okrzyk powinien towarzyszyć temu marszowi. Gdzie jest Janna? Co zrobiliście z Janną? Ale
teraz już
no,
nie wyszło. Teraz już jest marsz, żeby bronić się przed imigracją. To już inny etap. Pan nie nadąża za wirażami, pan redaktor, ewidentnie.
No właśnie o to chodzi. Donald Tusk musiał mieć powód do marszu. Wydawało się, że pani Janna, przepraszam, pani Joannę, będzie żarła. Ale pani Joanna przestała żreć. I teraz trzeba zmienić temat. No teraz Teraz walka z imigracją. No to już jest szczyt wszystkiego po tym, co oni wygadywali na temat wpuszczenia tutaj imigrantów z Białorusi.
Ale czyli co, marsz 1 października Platformy będzie marszem antyimigranckim? Będzie takim marszem, gdzie Konfederacja też...
No właśnie, też się zastanawiam, bo ja już widzę tak trochę zainteresowanie tych mediów sprzyjających Tuskowi, którzy biegają po ulicach miast, szukają ludzi o innym kolorze skóry po to, żeby udowodnić, że tu się roi od nielegalnych imigrantów. 99% z nich wjechała tu legalnie i zamierza stąd wyjechać, o ile nie założyli rodzin, no bo jak już ktoś założył rodzinę w Polsce, no przecież są małżeństwa mieszane, no to jak najbardziej powinien zostać i zaopiekować się żoną, dziećmi czy mężem, w zależności od tego, jakiej są płci.
To jeszcze tylko pytanie takie czysto polityczne. Jak się dowiadujemy ze sztabu, z kulis Platformy, Donald Tusk liczy, że po marszu jego notowania wzrosną o 3-4 punkty procentowe, że będzie blisko mijanki. To są nadzieje, które mogą się ziścić. Faktycznie taki marsz może budować tak istotne poparcie, tak w istotny sposób budować poparcie.
Na fali rosnącej jest, chociaż to jest taka po 0,5%, ale jednak co tydzień jest PiS, tak? I rzeczywiście Donald Tusk chce coś zrobić, żeby podgonić ten dystans. On nie jest w stanie tym marszem nadgonić PiS-u kosztem elektoratu PiS-u czy niezdecydowanego. Natomiast ci, którzy się wahają pomiędzy na przykład trzecią drogą a Platformą, rzeczywiście mogą sobie zagłosować na Platformę, jeśli mu ten marsz wyjdzie, bo no, trzecia droga ma duży problem. Generalnie przywódcy nie chcą iść, bo wiedzą, że znowu zostaną zmarginalizowani, ale Petru im idzie, który gada dokładnie coś odwrotnego, niż oni chcieliby mieć w narracji. W ogóle nie należy się przywiązać do tego, co mówi PSL, no bo skoro PSL jest tak poumawiany z Platformą, że nawet nie przewiduje innej koalicji niż PO, no to PSL jest po prostu dzisiaj przybudówką Platformy i wszystko, co głosi Platforma, PSL zrealizuje, tak jak kiedyś Kosiniak podniósł wiek emerytalny na prośbę Platformy, czy zlikwidował OFE. Tak teraz, no, jak każą znowu podnieść wiek emerytalny, czy wpuścić zboże na polski rynek, to w taki czy inny sposób oni to wpuszczą, tak? No to chyba że będzie inna decyzja Berlina.
Bo to wszystko, zdaje się, na konsultacjach europejskich się będzie ewentualnie opierało, jak to się teraz modnie mówi. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Telewizji Republika, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:04. To co, Jakub? Czas na wiadomości.
Radio Wnet.
Każdy chce rządzić. Po to się tworzy partie polityczne.
Czekamy na serwis. Za chwilę już jest Jakub Duszak gotowy, słuchawki na uszach. Wszystko już ma myszkę w ręce, bo tam w komputerze są te wszystkie istotne informacje, które będzie przekazywał. Dzisiaj są dobre czy złe informacje?
Są prawdziwe i aktualne.
Prawdziwe i aktualne. Początek już słyszeliśmy, będzie fragment z Mariusza Gierejal, to nie powiemy jaki. Zerkam jeszcze na... Nie muszę nigdzie zerkać. Mogę powiedzieć czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, 8:05. W tym wydaniu wiadomości: Konfederacja jest skazana na koalicję z PiS, komentarz eksperta, wzmożone kontrole na polskich i europejskich granicach oraz jest umowa na budowę pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Po co głosować na partię, która nie chce rządzić? Mówił w poranku Wnet o niskich wynikach sondażowych Konfederacji redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej.
Każdy chce rządzić. Po to się tworzy partie polityczne. Po to głosują wyborcy na taką partię. Więc tak naprawdę mówienie o tym świadczy tylko jeden. Gramy tylko i wyłącznie na siebie. Nie gramy na Polskę. Te słowa mówią wprost. Nie gramy na Polskę. Gramy na to, żeby jak najwięcej tutaj namieszać, żeby może nam trochę punktów przybyło. Jeżeli popatrzymy tak realnie, to Konfederacja jest skazana na koalicję z PiS-em.
Mówił redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej. Cała rozmowa na wnet.fm. Polskie służby będą prowadzić kontrolę także na granicy z Czechami, zapowiedział na konwencji PiS w Pruszkowie wicepremier Jarosław Kaczyński. Wcześniej analogiczną decyzję podjęto co do pogranicza ze Słowacją. Prezes PiS mówił, że z południa Europy przez Polskę do Niemiec przebiega teraz szlak migracyjny.
Wydałem polecenie, by granica ze Słowacją i z Czechami została też poddana szczególnej kontroli i wzmocniona. I to nie chodzi o żaden gest przeciwko tym krajom. My chcemy być z nimi, jesteśmy w jak najlepszych stosunkach. No ale chodzi o to, że nie możemy tej sytuacji tolerować. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja przejściowa.
Jarosław Kaczyński mówił m.in., że migranci próbują dostać się do Niemiec przez nasz kraj z uwagi na równoleżnikowe autostrady, którymi wygodnie mogą dostać się do naszych zachodnich sąsiadów. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Polsat News, że Polska rozważa również wzmożone kontrole na granicy z Niemcami w obawie przed migrantami z Włoch. Jest umowa na budowę elektrowni atomowej w Polsce. Umowę zawarła spółka Polskie Elektrownie Jądrowe z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel. Przy podpisaniu umowy obecny był ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński oraz premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj stawiamy ważny, decydujący krok, można rzec, na drodze do uniezależnienia się energetycznego od krajów, które są niestabilne.
Mówił premier Mateusz Morawiecki, natomiast ambasador USA Mark Brzeziński zapewnił, że elektrownia atomowa w Polsce zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo Polski i USA są współzależne. Przez ten projekt zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne. Współpracujemy na rzecz odejścia Europy od rosyjskich paliw kopalnych. Chcemy też pokrzyżować plany Putina, by energetykę wykorzystać jako broń, mówił w Warszawie. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu w rejonie Lubiatowa i Kopalina. Produkcja energii ma się rozpocząć w latach 30.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni miejscami na wybrzeżu do 26-27 stopni na pozostałym obszarze kraju.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Podczas Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem prezydent Andrzej Duda zgłosił Polskę do organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Naszą ambicją i zamiarem jest, aby rozpocząć starania o letnie igrzyska w naszym kraju, powiedział prezydent RP. Miałoby się ono odbyć w 2036 roku w Warszawie, ale oczywiście także na innych arenach w naszym kraju. Tymczasem w 2027 będziemy organizatorami siatkarskich mistrzostw świata. To już po raz trzeci w historii. I właśnie nasza siatkarska reprezentacja wczoraj odleciała do Chin. Tam rozegra kwalifikacje olimpijskie, zagra 7 meczów. Pierwszy w sobotę o godzinie 10 z Belgią. Awansują dwie najlepsze ekipy, oczywiście Polska wśród faworytów. Tymczasem wczoraj nasza ekstraklasa piłkarska rozegrała zaległy mecz 6 kolejki. Niesamowity mecz. Pogoń u siebie. Przegrała z Legią 3-4. Legia grała w osłabieniu przez niemal całą drugą połowę, kiedy to za czerwoną kartkę z boiska wyleciał Jędrzejczyk i 3 razy odrabiała straty, a zapewniła sobie, dochodziła do remisów, a zapewnił jej zwycięstwo Steve Capuadi w 84 minucie. A więc niesamowity mecz. Zresztą podobnie 3-4 taki wynik był w meczu Pucharu Polski Górnik Łęczna Krakowia. Przedstawiciel ekstraklasy, popularne pasy awansowały, ale rzeczywiście półfinalista ostatniej edycji pokazał się z bardzo dobrej strony. Inny mecz, taki śląski klasyk, GKS Katowice, Górnik Zabrze. No i tutaj pewne zwycięstwo Górnika 4-0 i awans w Pucharze Polski. Tymczasem w lidze włoskiej kolejny gol Piotra Zielińskiego, drugi w tych rozgrywkach. Napoli, mistrz Włoch, wygrał z Udinese 4-1 na stadionie imienia Diego Maradony, a gola z rzutu karnego strzela właśnie reprezentant kraju Piotr Zieliński. I jeszcze piłka ręczna, Liga Mistrzów. Industria Kielce pokonała Paris Saint-Germain w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów 30-29. No i to był też razem moment, by wczoraj z kibicami i z klubem pożegnał się Holender Servaas, który przez 21 lat kierował, był prezesem klubu. Za jego kadencji Kielce zdobyły 15 razy Mistrzostwo Polski, 15 razy Puchar Polski, wygrały Ligę Mistrzów. No i to było na pewno bardzo sentymentalne, przykre pożegnanie, ale oczywiście w sporcie nic nie stoi w miejscu, wszystko się zmienia. Także kadencja prowincja Holendra Servasa po prostu się zakończyła, a teraz industria gra już z nowymi właścicielami. No i piękne zwycięstwo nad Paris. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe. Reklama.
Ulicami historii. Podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj Ulicami Historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, ale też na www.wnet.fm w internecie. Widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.12.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A dzisiaj gościem poranka Wnet Jakub Banaś, drugie miejsce na warszawskiej liście Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Przedsiębiorca, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, syn prezesa NIK-u i do tego jeszcze społeczny doradca Najwyższej Izby Kontroli. To od tego NIK-u zacznijmy.
Jak bardzo proszę.
NIK jest cały czas niezależną izbą kontroli, czy stał się przybudówką Konfederacji? Jak to jest?
Pan co, żeby coś, ktoś był niezależny albo instytucja, muszą być spełnione trzy warunki. Pierwsze to musi być instytucja wolna. Czyli musi mieć sytuację taką, gdy nikt nie przeszkadza, nikt nie każe czegoś robić albo nie niszczy danej instytucji. W tym momencie, jeżeli mówimy o niezależności, to najpierw trzeba porozmawiać o marszałek Witek, która od dłuższego czasu stosuje jako przedstawiciel rządu i obozu Zjednoczonej Prawicy obstrukcję wobec instytucji. I ta instytucja w tym momencie de facto przestała móc działać, dlatego że nie ma kolegium. Marszałek Witek nie powołuje członków kolegium, w związku z tym kontrole planowe nie mogą być zatwierdzane, rozpatrywane przez kolegium. Więc jeżeli mówimy o niezależności, to najpierw porozmawiajmy sobie może o tym, co robi pani marszałek wobec tej instytucji.
Zawsze u sąsiada trawa jest albo bardziej zielona, albo dzieje się gorzej.
Pan nie
Żółkiewicz go powiedział, skandyduje, to rezygnuje ze społecznego doradcy. Nie chcę mieć z nikim nic wspólnego, bo jestem teraz politykiem.
Proszę pana, najpierw zacznijmy od tego, co robi pani marszałek Witek. To nie jest kwestia trawy, to jest kwestia kluczowa, bo to dotyczy konstytucyjnego organu państwa. To nie dotyczy jakiegoś budki z marchewką, z całym szacunkiem dla przedsiębiorców prowadzących stragany. To dotyczy organu konstytucyjnego i o tym porozmawiamy. Nie tam o społecznym doradcy na zasadzie pudelka. To też jest, oczywiście możemy o tym porozmawiać.
Ale to daje pan mi okazję. To ja mogę powiedzieć, szukać. No pan narzeka na Witek, a sam pan włącza NIK w politykę. Gdyby pan zrezygnował, nie byłoby argumentu. Dlaczego pan nie rezygnuje? Świętego spokoju.
Ja może pana z tej iluzji i takiego trochę myślenia naiwnego o polityce, o świecie polityki, instytucji wyprowadzę. Otóż przypominam panu, albo może mi pan powie, słuchacze mogą nie wiedzieć. No to kto wybiera prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Kto wybiera, kto zatwierdza wiceprezesów? Kto wybiera członków kolegiów?
Sejm.
To chodzi. A w Sejmie co siedzą? Gumisie?
Nie, siedzą ci, których my wybierzemy.
O to chodzi, czyli siedzą politycy.
Widzę, że pan ma też zacięcie dziennikarskie. Jak się nie uda z tej dwójki dostać, to może porozmawiamy, nie tylko przedsiębiorca, doradca, ale jeszcze pytania zadaje.
Oczywiście, panie redaktorze, tak, oczywiście zaczynałem kiedyś w mediach ojca Tadeusza Rydzyka, miałem praktykę w naszym dzienniku, więc nie wypieram się absolutnie mojego etapu kariery dziennikarskiej.
To tylko na ile jest tak, że jednak NIK, który powinien być taki jak żona Cezara, bez zarzutu, prawda, żadnych związków, każdy nam przychodził. Lekka Kaczyński też był politykiem. Kwiatkowski też był politykiem. Tak, było tam dużo polityków, ale nikt starał się działać niezależnie. Teraz są zarzuty, że się włącza w kampanię.
To jesteśmy w jakimś świecie kompletnej fikcji. Co to znaczy niezależnie? No to Lech Kaczyński był pierwszym, który utwardzał, mówiąc krótko, beton partyjny w Najwyższej Izbie Kontroli. Dla niego NIK był właśnie trampoliną do zrobienia kariery politycznej, przypominam. A co się dzieje w NIK-u? Mamy co najmniej...
Przypomnę, że Marian Banaś bardzo często się ciepło Lechu Kaczyńskim wyrażał jako osobie, która budowała niezależność NIK-u.
Oczywiście, to jest opinia Mariana Banasia. Moja
Służna,
opinia jest taka...
Służna.
Nie, moja opinia jest taka, że to jest absolutnie fikcja, jeżeli mówimy o jakiejś niezależności NIK-u. Wie pan, co jest w NIK-u? To jest jak przekrój. NIK to jest świetna ilustracja patologii systemu trzeciej RP. Niezależnie, czy ten system budowała Platforma Obywatelska, PSL, SLD, czy Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej Porozumienie Centrum. Bo wie pan, co jest w NIK-u? Widać kilkuset ważnych urzędników i polityków byłych ze wszystkich obozów politycznych, którzy sobie przychodzili na ciepłą posadkę do NIK-u. I to jest cała tajemnica o NIK-u. Jest masa ludzi, którzy tam ciężko pracuje i nie może dostać żadnych podwyżek, ponieważ znowu marszałek Witek odmawia aktualizacji regulaminu, natomiast mamy kilkuset byłych urzędników, którzy tam przychodzą. I co, przyszli, myśli pan, że przyszli z takich tak zwanych niezależnych konkursów? No bądźmy realistami, jak to wyglądało. To jest po prostu naprawdę jedna wielka fikcja. Ta instytucja, jak i wiele innych instytucji, służy do przechowywania byłych polityków, ich znajomych królika. I to jest patologia tego systemu, niezależnie kto tą patologię buduje.
No dobrze, czyli jak rozumiem, konkluzja jest taka, że na czas tej kampanii ostatnich paru dni pan tej funkcji społecznego doradcy PSA nikt się nie zrzeknie, żeby nie było wątpliwości.
A może zacznijmy od tego. Prezes Motylow, koleżanka Marty Kaczyńskiej, tak? To co ona ma się zrzec teraz, to może niech się zrzeknie tej funkcji, skoro jest koleżanką Marty Kaczyńskiej, tak?
Ale Marta Kaczyńska nie startuje.
Ale
Banaś startuje.
Nie, no to widzisz
pan... No nie startuje. Banaś startuje.
Oczywiście,
coś się zmieniło.
Oczywiście, że startuje. Ja tylko panu pokazuję, że instytucja jest głęboko zakorzeniona w życiu politycznym i partyjnym państwa i nie można przed tym uciekać. Natomiast niezależność należy absolutnie chronić i moja rola doradcy społecznego służyła temu, za którą nie wziąłem praktycznie ani grosza. Dostawałem kawę i herbatę, tak? Dostawałem kawę, herbatę i parę długopisów, tak? Tak, służyła właśnie temu, żeby tą niezależność ochronić przed agresywnym działaniem instytucji związanych z Prawem i Sprawiedliwością.
No dobrze, na NIK-u żeśmy stawili 6 minut, a teraz przejdźmy do polityki takiej wyborczej. Co się stało, że Konfederacja jeszcze 2-3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, to już na pewno była trzecią siłą polityczną w Polsce, wedle sondaży teraz jest piątą?
Jeżeli chodzi o sondaże, to też mam do nich bardzo duży dystans, dlatego że należy patrzeć w dłuższym okresie czasu na sondaże. Wiemy, że też, i też wiem, i to też od razu powiem, wiele sondaży jest manipulowanych, zamawianych. Sondaże są elementem gry wyborczej, bo one mają być jak samonapędzająca się przepowiednia, więc należy patrzeć na średnią, arytmetyczną w długim terminie.
Ktoś na was grał, jak rozumiem, ktoś was spompował. Czyli tak,
moim zdaniem to było sztuczne napompowanie. Oczywiście, że tak. Ja też uważam, dlatego ja zawsze wylewam kubeł zimnej wody, bo jako przedsiębiorca z krwi i kości wiem, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, umiar i ani nie za nadto uciekać w emocje pozytywne, ani nie za bardzo rozpaczać, jak coś się źle dzieje. Po prostu Konfederacja ma teraz stabilne 10-paręnaście% i to jest już ogromny sukces Konfederacji. Już jest ogromny sukces Konfederacji. Ja raczej będę patrzył z zaciekawieniem, czy trzecia droga przejdzie próg wyborczy 8%, bo to, że Lewica przejdzie 5%, to jest raczej pewne, bo uważam, że dobrze by się dla Polski stało, gdyby wreszcie zniknęły obydwie formacje ze sceny politycznej. Mówię tu o formacji Szymona Hołowni i o PSL-u, który dla mnie jest kwintesencją trzeciej RP.
To PSL, a nie Platforma i nie PiS, bo Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja nie wejdzie w żadną koalicję ani z PiS, ani z PO. Polska potrzebuje PiS i PO osłabionej, zmarginalizowanej. Chcemy, żeby Polska miała dobry rząd, ale bez PiSu.
No tak, to tu ma pan rację. Tu już jest konkurencja bardzo mocna między Platformą, PiS-em, SLD.
A pan się nad biednym PSL-em pastwi.
No ja, wie pan, ja akurat pochodzę ze wsi i z takich, pracowałem wiele, wiele lat na tak zwanej prowincji i widziałem, jak prowincja jest zabetonowana. Więc nie mam tylko warszawskiego punktu widzenia. No właśnie przez lokalne układy, które, no właśnie tworzone między innymi przez wszystkie te partie opozycyjne, ale w dużej mierze przez PSL, który jest bardzo mocny na prowincji. Tutaj Szymon Hołownia będzie miał problem, bo jak wejdzie, to się okaże, że wprowadzi głównie posłów PSL-u do Sejmu. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest właśnie patologia, ponieważ samorząd ma ogromny budżet do dyspozycji, rozdaje masę miejsc pracy. A przypominam, co się działo za Tuska. Jak ludzie musieli wyjeżdżać do Londynu i jedyny równy start to mieli samolotem, jak mówi, jak śpiewa się, bardzo znana piosenka Londyn, tak? Jak można posłuchać. Więc wie pan, to jest główny problem, że jeżeli mamy sytuację taką, że o większości strumienia pieniędzy decyduje lokalny układ z wójtem, burmistrzem czy prezydentem, gdzie mamy do obstawienia szpitale, szkoły, różne spółki miejskie i to jest bardzo istotny pracodawca, tak, bardzo istotne źródło zleceń publicznych i przetargów.
Nie ma też mediów lokalnych, to wszystko się zgadza.
O to chodzi, no właśnie.
Idziecie, żeby ten stolik wywrócić, tylko właśnie te spadki sondażowe. Ja nawet postawię hipotezę roboczą, że jednak te sondaże coś nam pokazują, coś nam mówią,
że
jakaś tam fala od was odpłynęła. Może jest tak, że Polacy wcale nie chcą tego stolika wywracać do końca. No, przynajmniej nie w większości.
No, tu pan dotknął ważnego tematu i fajnie, że możemy porozmawiać wreszcie o czymś poważniejszym. Tak, Polacy przyzwyczajają się do obecnej sytuacji, jak przyzwyczajali się do PRL-u po Festiwalu Solidarności. Po tym, jak Jaruzelski razem z czerwoną ekipą przetrącił kręgosłup Solidarności, ludzie wpadli w apatię, bierność, zamknęli się w indywidualizmie i uciekli w emigrację wewnętrzną.
Jasne, tylko panie przedsiębiorco i pewnie gospodarka pana interesuje.
Bardzo.
No nie da się porównać ostatniej dekady, czy ostatnich dwóch dekad do dekady Jaruzelskiego.
Nie, ja mówię o postawach. Nie, ale tu rozróżniajmy. Rozmawiamy teraz o postawach Polaków i dlaczego są takie, a nie inne wyniki Konfederacji. Pan pytał o przewrócenie stolika. No właśnie dlatego, bo ludzie się przyzwyczajają. Ludzie zaczynają tkwić w apatii, bierności, wybiegają emigrację wewnętrzną, tylko skończę. Dlatego, że już mają dość tego cyrku, tej polityki. Ja jestem w tej polityce takiej partyjnej od 2 miesięcy i powiem panu, przyjąłem taką dawkę dziadostwa i syfu, że mi po prostu głowa już w pękę.
Konfederacji?
Nie, na zewnątrz, dlatego, że trzeba być na bieżąco cały czas z tym, co się dzieje, być w tej polityce, to powiem panu, normalny człowiek rzeczywiście, no ciężko, żeby wytrzymał. Jak patrzy na tą politykę, na ten poziom, który teraz reprezentują politycy i polityka.
Wystąpię do szefa, jakoś dodatek za pracę w trudnych warunkach.
No, rozumiem, to ma pan rację, tak, to już tak powinno być. To są takie obciążenia psychiczne, mentalne, to tak, za przeproszeniem, kariera polityka ryje mózg, że powinny być dodatki wypłacane.
Trochę nie, no żart, ale dobrze, patrzę, jak umyć naszym gościem, patrzę na dane statystyczne. Mhm. Dekada Jaruzela to była stagnacja, nawet cofanie się gospodarcze. Ostatnie dwie dekady to jest wzrost PKB, co do średniej unijnej na przykład. W roku trzecim mieliśmy połowę średniej unijnej, w roku 2023 mamy 80%.
No to niech pan popatrzy na łaskawie na statystykę zadłużenia.
Jasne, dług rośnie, ale dalej jest niższy niż Unia Unijna. Cały czas dług mniej niż Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja i tak dalej. Jesteśmy poniżej tego progu.
Nie wiem, czy jesteśmy poniżej progu, natomiast...
Ja wiem, bo takie są dane.
No to dane są takie, że zadłużenie wzrosło o 500 miliardów za okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzimy właśnie w recesję. Wszystkie wskaźniki, to nie mówię o wskaźnikach, bo wskaźniki oczywiście też nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości, pokazują, że zaczyna się u nas recesja. I ma pan rację, że dobrobyt i poziom życia Polaków znacznie się podniósł za Prawa i Sprawiedliwości. Sam na początku jako zwolennik wolnego rynku byłem przeciwko 500+, a później zobaczyłem, jakie są skutki, zmieniłem zdanie.
Ale zaczął natomiast pan jest to od piosenki o Londynie, od emigracji. To jest najprostszy test. Gdzie się żyje lepiej, to jest kwestia paszportu i ruchu.
No oczywiście, że
po raz pierwszy w ostatnich latach, przez 500 lat historii do Polski więcej osób przyjeżdża niż stąd wyjeżdża.
Ale pan mówi teraz o emigracji ukraińskiej, czy o tych emigrantach, których PiS wpuszczał przez dziurę we wschodniej granicy? Mówi pan o tych biednych Pakistańczykach, Indyjczykach, którzy żyją w nędzy i dla których Polska to jest Eldorado?
Mówię o moich znajomych, którzy już nie wyjeżdżają masowo za granicę, a częściej wracają. Nie wiem, czy pan ma takich samych znajomych? Może pan żyje w bańce, gdzie cały czas wszyscy uciekają?
Nie, ja nie żyję.
Więcej osób wraca niż wyjeżdża.
Nie żyję w bańkach, natomiast zwracam uwagę panu na to, że bardzo łatwo robi się dobrobyt, jeżeli wydaje się się nie swoje pieniądze. Ja jako przedsiębiorca wiem, co to znaczy ściągnąć z rynku 1000 zł i zarobić to na netto, zarobić netto 1000 zł. Netto. A jeżeli mam możliwość wydawania setek milionów kosztem przyszłych pokoleń, kosztem bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, to ja powiem panu, kurczę, to ja chcę być takim politykiem. To jest po prostu tak proste jak machanie cepem. I później pan ma odpowiedź, dlaczego Polacy mówią, że jest dobrze i nie chcą zmian. Bo zostali za moje pieniądze jako przedsiębiorcy przekupieni. Ten elektorat utwardzony PiSu, to jest elektorat, który między innymi patrzy na koniec własnego nosa. Mówi, dobrze, mam socjal, mam 500+, wybudowali mi 2-3 drogi, parę postawili jakichś fajnych budynków wokół mnie. Tylko nie patrzy globalnie, strategicznie. Wie pan, jaka jest rola polityka?
Tylko, że jak nie będzie tego strasznego socjalu, to Polacy, tak jak za Tuska, gdzie nie było tego socjalu, wezmą walizki i wyjadą tam, gdzie jest.
Nie, to nie było.
Tak, no za Tuska wyjeżdżali
oczywiście
do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Niemiec. Co tam było? Tam było także
panie redaktorze, ale
dobre
ja,
pensje i socjalne.
Ale to nie, ale na litość boską, to pan teraz reprezentuje jakąś w ogóle keynesowską szkołę socjalistyczną ekonomii. Wyjeżdżali ludzie dlatego, że nie było warunków do prowadzenia biznesu swobodnego rozwoju w Polsce. Była czapa, którą rządy Tuska stworzyły. Były fatalne decyzje ekonomiczne podejmowane.
A teraz tej czapy nie ma, skoro nie wyjeżdżają?
Jakiej czapy nie? Jak nie wyjeżdżają?
No nie wyjeżdżają. To żeśmy ustalili, że Polacy przestali
emigrować. Ale ustaliliśmy, dlaczego w tym momencie jest zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, mamy Brexit i mamy fatalną sytuację w Wielkiej Brytanii. Mamy globalny problem ekonomiczny związany z wojną Rosji z Ukrainą, więc jest zupełnie inny benchmark, zupełnie inny porównanie na Zachodzie.
I mamy rzeczywiście bezrobocie 5%, a nie 15%.
O to chodzi, ale trzeba rozumieć, z czego biorą się, albo inaczej, jak wyglądają procesy ekonomiczne i z czego się bierze dana sytuacja. Ja cały czas przestrzegam przed tym, że nie jest problemem wydawać masę pieniędzy, drukować pieniądze, zbudować i stworzyć inflację, czy doprowadzić do takiej dużej inflacji, bo to jest czyste rozdawanie pieniądza. Państwo nie jest jak firma. Państwo może się zadłużać naprawdę na kolosalne pieniądze, bo wszyscy chętnie, cała finansjera światowa chętnie udzieli Polakom kredytu. Po co? Po to, żeby później następne pokolenie pracowały na te setki dla tej finansjery. Tego pan chce? Tego chce Prawo i Sprawiedliwość? Tego chce Mateusz Morawiecki, który moim zdaniem reprezentuje między innymi właśnie interesy takiego środowiska międzynarodowej finansjery?
A z drugiej strony PiS mówi, prezes mówi uczciwie, tak? Mówi tak, że trzeba było się zadłużyć, trzeba było zaryzykować inflację, żeby nie było bezrobocia w czasie pandemii. Także przyjęli lockdowny, można mówić źle, dobrze, lepiej, gorzej, taka była polityka i żeby nie było bezrobocia, trzeba było dać pieniądze przedsiębiorcom i stąd inflacja.
No to
prawdziwe
rzeczywiście to jesteśmy... Nie, oczywiście, że to jest fałszywe, bo to jest tak, jak mówię, ekonomia keynesizmu, która doprowadza kraje i narody zawsze do problemów ekonomicznych. Jeżeli mamy politykę podażową, pieniężną, czyli drukujemy pusty pieniądz, który nie ma pokrycia w towarach, usługach, w rezerwach, to wcześniej czy później kończy się to bardzo kiepsko dla ekonomii. Kończy się właśnie inflacją, koszty się pustym pieniądzem. Jeżeli chodzi o COVID i o wszystkie działania związane z tarczami, to z jednej strony sami przedsiębiorcy mówili, nigdy nie mieli takiej ilości gotówki jak wtedy.
No właśnie, może dla nas za dużo przedsiębiorcom.
Oczywiście, tak, tylko teraz mają, mówiąc krótko, muszą za to płacić, bo mają inflację, mają podwyżki podatków, mają coraz większą biurokrację. Nie ma nic za darmo. Trzeba pamiętać i Polacy muszą pamiętać, że podstawowa zasada, podstawowa mądrość ludowa, która mówi, nie ma darmowych obiadów, sprawdza się nie tylko w stosunkach rodzinnych czy między sąsiadami, ale również w ekonomii, w całym państwie i w stosunkach gospodarczych między państwami.
To konkludując tą część ekonomiczną naszej rozmowy, Michał Kobosko mówi, no 500+, 800+, trzeba będzie pomyśleć, zobaczyć, zbadać, czy w ogóle nas na to stać. Podobnie mówi Ryszard Petrus, o takie głosy też w Platformie będzie większość w przyszłym Sejmie, żebyście na przykład zabrali 800+. Czy pan zagłosuje za takim projektem, jak pan będzie w Sejmie?
Tak, ja akurat mam poglądy mocno wolnorynkowo i jestem za likwidacją większości socjału w Polsce, tylko trzeba to robić mądrze i stopniowo, dlatego że jeżeli w wielu rodzinach w tym momencie świadczenia socjalne są istotną częścią budżetu, to nie można zrobić tego, co Balcerowicz zrobił w 89, w latach 90, że nagle...
po 100 zł co rok obniżać
nie,
do zera.
Nie. Można chociażby na początku, po pierwsze żadnych podwyżek, po drugie wprowadzić kryterium dochodowe i wygaszać te programy jak najszybciej, jednocześnie jednocześnie dążąc do tego, żeby podatki były proste i niskie. To jest klucz. Likwidując biurokrację, tworząc impulsy do rozwoju ekonomii, stawiając na polską przedsiębiorczość małe firmy, mikrofirmy, a niewielkie korporacje, które tworzą 100 miejsc pracy i przyjeżdżają wszyscy premier i dają jeszcze dodatki. Wszyscy się cieszą, że 100 miejsc pracy zostało stworzone.
A z drugiej strony jest pytanie, taka biedna, nie najlepiej uposażona rodzina, która płaci podatku przy kwocie wolnej 30 tysięcy, przy podatku PIT 12%, to może płaci rocznie 600 zł podatku. To ile ona odliczy z tego podatku?
Będzie nie mówię o odliczeniach. Nie, wie pan co, ale świat, tutaj też trzeba wyjść z iluzji i pana wyprowadzę może z tej iluzji. To nie jest tak, że wszyscy będą bogaci. Świat nie na tym polega. Nie, to świat nie jest tak skonstruowany, że wszyscy będą żyć w bogactwie.
A państwo powinno tym biedniejszym pomagać, czy nie?
Nie, państwo powinno tworzyć warunki do tego, żeby ci biedni mogli z tej biedy wyjść. Chociażby nie dając dotacje, nie dając socjał, tylko tworząc systemy kredytów. Po to, żeby biedny dzieciak z biednej rodziny, i tu jest mam rzeczywiście też wrażliwość, o której często mówi lewica, tak, żeby biedny dzieciak z biednej rodziny mógł dostać kredyt i ucząc się, zdobył wykształcenie, ale musiał ten kredyt później spłacić i odpracować, dlatego że z moich podatków ja nie będę finansował na przykład edukacji lekarza, który się wyedukuje za ciężkie pieniądze, moje pieniądze jako podatnika, a później da dyla na zachód, żeby zarabiać tam ciężkie pieniądze. Przecież to jest niesprawiedliwe, to jest po pierwsze niesprawiedliwe, a poza tym głupie, a ja nie chcę być frajerem.
Ale to co zrobić z darmową edukacją, coś co dało nam wszystkim, całemu mojemu i wcześniejszym pokoleniom szansę
oczywiście
awansu.
Tak, i uważam, że to jest na przykład duży plus PRL-u, tak, że ta edukacja była darmowa, dobra i miała właściwą strukturę. Chociażby to, że na studia szła wąska grupa ludzi, że było szerokie szkolnictwo zawodowe i nie było fikcji pod tytułem muszę zdobyć MGR-a. Tak, dzisiaj tytuł magistra to jest po prostu jakaś fikcja, to jest jakiś papierek, który nie ma znaczenia. Więc trzeba wrócić do twardego realizmu poznawczego. I oczywiście, że edukacja publiczna musi być dobra na wysokim poziomie, ale musi być też uzależniona edukacja i poziom edukacji od osobistego wysiłku, od tego, jak się traktuje pieniądze, chociażby właśnie przez to, że na edukację studenci mogą brać nie żadne dodatki, tak jak proponuje lewica, że im da od razu. Nie, przecież to będzie tworzyć patologię. Ludzie będą szli po to, żeby tylko dostać 1000 zł. Dostaj kredyt. Ja sam wziąłem kredyt. Kredyt mi bardzo pomógł, ale kredyt później spłacałem.
Przed programem 500+ było tak, że wielodzietność była jednym z czynników, które sprzyjało ubóstwu. Mhm. Jak to zabierzemy znowu, tak będzie czy nie? Młody człowiek będzie 18 lat, weźmie sobie kredyt, skończy studia i będzie szczęśliwym człowiekiem. Ale jak ma dożyć tego kredytu, żeby zanim pójdzie do banku i...
Ale widzi pan, ale życie i wybór stylu życia jest wyborem na poziomie wartości. To nie jest tak, że jak ktoś wybierze to, że chce być singlem, to będzie miał takie same życie, albo inaczej takie same życie, jak życie singla z kotem, będzie miała rodzina wielodzietna. Rodzina wielodzietna to jest wybór na poziomie aksjologicznym.
Jasne.
No i to oznacza, że
program jest taki najlepszy dla samotnego, najlepiej homoseksualisty, żeby broń Boże żadnych dzieci nie miał. Wtedy on ma tylko kota na utrzymaniu, ma niskie podatki i jest królem życia. Jak ktoś ma 5 albo 6 dzieci, to jest czarnej dziurze.
Nie, dlatego, że ten facet, ta rodzina, która ma 5, 6 dzieci, najprawdopodobniej to jest rodzina...
500+.
Nie, to jest najprawdopodobniej rodzina ludzi, którzy są twardzi, którzy podjęli pewne decyzje i działają bardzo sprytnie. Niech pan wierzy w ludzi, tak jak przedsiębiorców. Nie, to państwo, korporaty, takiego singla to bym przyrównał do korporacji, który chce mieć lekkie życie, łatwe i przyjemne i z pomocą państwa, najlepsze biznesy.
I z waszym programem takie będzie miał.
Nie, nasz program daje wolność ludziom, możliwość działania i buduje fundamenty do powodzenia ekonomicznego, gospodarczego całego państwa, do tego, żeby ludzie na siebie mogli zarabiać, żeby na przykład rodzina wielodzietna miała tanie paliwo i tanie samochody. I za tym jesteśmy, żeby mogła dom tanio wybudować, a nie musiała budować dom według jakichś norm klimatycznych, które powodują, że ten koszt jest dwukrotnie wyższy. Albo żeby nie mogła jeździć autem spalinowym. Jest nasz program. To jest wsparcie rodziny. A to, że będą zawsze single, to niech pan nie ma nic do singli, bo to jest ich wybór. I trzeba takie wybory szanować, bo nie będziemy robić tutaj jednego wielkiego klasztoru katolickiego, który będzie zakładał, że wszyscy ludzie muszą żyć według określonego stylu. Ja się na to nie zgadzam jako wolnościowiec.
A prawica mówi Prawo i Sprawiedliwość, pomagamy tym, którzy mają dzieci, bo to jest inwestowanie w przyszłe pokolenie, a ci, którzy są samotni, no to spełniają coraz
mniejszą
rolę.
Ale pomagamy mądrze, tworząc im warunki do tego, żeby te dzieciaki mogły mieć dobrą szkołę, dostęp do służby zdrowia, żeby tym rodzicom nie przeszkadzać. Natomiast na pewno nie będziemy tworzyć i wspierać takich układów, że ktoś zakłada dużą rodzinę i buduje swój model egzekucji, egzystencji na socjalu, dlatego że to stworzy rodzinę, która mentalnie będzie miała zupełnie inne przyzwyczajenia niż człowiek, który jest stworzony do wolności, w tej wolności wyrósł. To będzie mental ludzi uzależnionych od polityków, od państwa, od socjalu, od dodatków. Nigdy tacy ludzie nie zbudują nic pozytywnego. Oni zawsze będą klientami. Klientami albo państwa, albo obcej instytucji, albo kogoś, kto, mówiąc krótko, zawsze da więcej i da im na utrzymanie.
Myśli pan, że w tej chwili rodziny wielodzietne takie właśnie są?
Nie, rodziny wielodzietne, akurat mam dzieci w szkole. Nie, ja akurat jestem w środowisku rodzin.
500+, między innymi.
Oczywiście, że 500+ na początku dało dużego kopa, że tak powiem, i pomogło wielu rodzinom wyjść na prostą.
Że
ale
stać
dlatego,
było na wakacje, stać
oczywiście,
było na korepetycje.
Że tak, ale przecież to są fakty, tylko skąd się wzięła ich bieda? Z tego dziadostwa III RP wcześniejszych rządów Donalda Tuska, PSL-u i Czerwonych. Tego, że prywatyzacja była tak, a nie inaczej zrobiona. Że mamy tutaj bogatą Warszawę i wianuszek dookoła Warszawy i później zubożoną prowincję.
Wypisz, wymaluj słowa, jakby to pisowiec mówił, a to jakoś, a to jak
bo diagnoza jest prawidłowa. No proszę pana, nie można uciekać od faktów i od rzeczywistości. Trzeba się trzymać rzeczywistości, tylko tej rzeczywistości ekonomicznej również.
Okej, to na koniec polityka. Naszym gościem na początek był Mariusz Gierej, dziennikarz, analityk, który mówił, no Konfederacja jest skazana na PiS, jeżeli chce rządzić, no albo jest partią, która nie chce rządzić i zawsze będzie ciągle w opozycji. Jak to jest? Co wy tym zawojujecie w tym Sejmie? No,
widzi pan, w Konfederacji jest dużo przedsiębiorców, a przedsiębiorca myśli strategicznie. Nie myśli w kategoriach krótkoterminowych, tylko z istoty swojej musi myśleć długoterminowo. Na przykład jak obsługuje klientów, to musi myśleć o tym, żeby ich tak obsłużyć, że wrócą. I tak samo jest z Konfederacją. Myśli strategicznie, długoterminowo i to jest nowum na polskiej scenie politycznej, że nie myśli w kategoriach najbliższej kampanii, najbliższych wyborów, tylko my idziemy w tak zwany dłuższy marsz. Mamy perspektywę długą terminową. Budujemy środowisko wolnościowe, ludzi propaństwowców, którzy chcą bronić twardo polskiego interesu.
I wierzy pan, że będzie pan samodzielną większość, pan i pana partia?
Wcześniej czy później tak. Będziemy mieli samodzielną większość, będziemy mieli istotny wpływ na to, co się w Polsce dzieje i będziemy mieli władzę. Tak, wierzę w to. Dlatego zdecydowałem się na wsparcie Konfederacji i wejście w taką politykę partyjną.
Okej, jak pan patrzy na film Agnieszki Holland, na kwestię granicy, na kwestię Unii Europejskiej, to nie jest tak, że jednak bliżej wam do Prawa i Sprawiedliwości, że jednak no, patrząc na aksjologię, na kwestię niepodległości państwa, na kwestię możliwości działania rządu, to jeżeli będzie wybór albo Tusk z Lewicą i z PSL-em, którego pan chyba niespecjalnie lubi, jak usłyszałem w tej rozmowie, albo wy z PiS-em, to dla dobra kraju trzeba będzie taką koalicję zawrzeć, czy nie?
Panie redaktorze, problem jest tylko taki, że uważam, że PiS zdradził te ideały, z którym szedł do wyborów w 2015, że po prostu oni teraz posługują się tym, tylko jako wytrychem robią propagandę. Natomiast to jest wszystko w jednym prostym celu, żeby utrzymać władzę. I tak, oczywiście, że ja mam, że aksjologicznie blisko mi jest do tego, co głosi PiS. W wielu obszarach, mówię aksjologicznie, na poziomie światopoglądowym. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, uważam ich za jeszcze gorszych niż Platformę. To znaczy poziom spatologizowania, poziom zdemoralizowania tych funkcjonariuszy partyjnych, bo też nie mówię o wszystkich działaczach PiSu, bo tam jest wielu porządnych ludzi, jest naprawdę jeszcze większy niż w Platformie. Platforma przynajmniej robiła jakąś dobrą minę do złej gry, a ci goście to już po prostu jadą na rympał, bo są przekonani, że będą mieli trzecią kadencję i w związku z tym wszystko wolno i gra jest o wszystko.
Ja to mówił Jakub Banaś, kandydat Konfederacji z drugiego miejsca w Warszawie, społeczny doradca prezesa NIK-u Mariana Banasia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zbieżność nazwiska. Nieprzypadkowa godzina 8:39, a my wracamy na trasę Odysei Wyborczej. Gdzieś tam podróżuje Krzysztof Skowroński. Czas się z nim połączyć.
Rzeczywiście podróżuję, tym razem po Warszawie. Siedzę w ogródku na Saskiej Kępie, ale zapraszam państwa na wyprawę do Krakowa, bo w Krakowie właśnie w biurze poselskim, biurze europosła profesora Ryszarda Legutko rozmawiałem z panem profesorem o Unii Europejskiej, o jej kryzysie, o pani von der Leyen, o wyborach polskich, strategii Donalda Tuska, multikulturalnej multikulti i o przewidywanych wynikach wyborów do Parlamentu Polskiego i co po nich może się zdarzyć. Na początek pytania na temat pani von der Leyen. Przypominam, że pani komisarz została szefową Komisji Europejskiej dlatego, że zyskała poparcie EKR-u i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ubrała się w inne szaty, a teraz już w innych szatach wędruje przez europejską politykę. Teraz właściwie jest związana z lewicą europejską, a początkowo wyglądało na to, że będzie po prostu pragmatycznym politykiem. Profesor Ryszard Blegutko na pierwsze pytanie, które zadałem, a zadałem to pytanie dotyczące ostatniego wystąpienia pani von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Posłuchajmy odpowiedzi profesora Ryszarda Legutko.
No, liczyliśmy, że to jest osoba, zwłaszcza, że ona była przez wiele lat w rządzie, która zna tę praktyczną, techniczną stronę polityki, że będzie raczej kierowała się zdrowym rozsądkiem i pragmatyzmem. No, a po tej stronie, czy po tej stronie prawicowej w Unii tego realizmu czy pragmatyzmu jest sporo, ale no, niestety dość szybko okazało się, że ona zaczyna odwracać się od nas, natomiast stała się coraz bardziej lizusowska wobec lewicy. To było widać w retoryce, to znaczy uznała, że jej dalsze funkcjonowanie i być może druga kadencja będzie zależało od głosów lewicy i, no i bardzo poszła ostro w tę stronę. Zainwestowała politycznie w Zielony Ład i uczyniła szefem tego Zielonego Ładu swojego zastępcę Timmermansa, czyli tego, któregośmy nie chcieli. On stał się człowiekiem numer dwa w komisji. No więc całe to działanie na rzecz uczynienia komisji bardziej pragmatyczną okazało się niestety nie do zrealizowania.
A co o kryzysie w Unii Europejskiej sądzi Ryszard Legutko? Pan profesor ostatnio wysłuchał wystąpienia pani komisarz europejskiej i potem odpowiedział jej, czyli w swojej mowie stwierdził pan, że oderwała się od rzeczywistości, że to, co opowiada, jest raczej bajką niż realną oceną sytuacji. Dlaczego?
No, pani przewodnicząca wyszła i zaczęła opowiadać takim radosnym, pogodnym głosem, że Europa jest w wspaniałej kondycji, żeśmy przeszli przez kryzysy, że razem działamy wspólnie i jak będziemy dalej działać wspólnie razem, to będziemy pogłębiać i będzie coraz lepiej i pokażemy tym Chińczykom, którzy te zalewają Europę swoimi tanimi samochodami elektrycznymi i damy sobie radę jeszcze z różnymi innymi rzeczami. Więc no i przede wszystkim właśnie, że dalej więcej Europy w Europie. To wszystko było oczywiście absurdalne. No, ja wiem, że to jest ten styl retoryki Komisji Europejskiej, właściwie wszystkich ludzi z tych elit europejskich. Ich wypowiedzi składają się głównie z deklaracji samochwalstwa. Każdy przychodzi i mówi, jaka Unia Europejska jest wspaniała. Nawet jeśli temat jest bardzo techniczny albo w ogóle nie ma nic wspólnego z Unią Europejską, to zawsze jest to, że właśnie Unia jest wspaniała i powinniśmy kochać. Nawet jak była specjalna uroczystość z okazji rocznicy powstania w warszawskim getcie, to i tak się skończyło Już nie mówiąc o tym, że w tym warszawskim getcie to tymi złoczyńcami byli naziści, a słowo Niemcy i niemiecki ani razu nie padło. No, ale też się cała ta deklaracja pani przewodniczącej tej skończyła się właśnie, że Unia, że ci powstańcy w tym getcie to właściwie też jakby działali na rzecz Unii. Więc wracając do pani Urszuli von der Leyen, to ta ilość samochwalstwa jest zupełnie no nie tylko nie do przyjęcia, ale ona pokazuje jakiś defekt. Znaczy ci ludzie nie są zdolni do jakiejś krytycznej autorefleksji. No, cały czas jest ta sama strategia, więcej tego samego. No, Unia Europejska ma gigantyczne problemy. Problem imigracji nie został rozwiązany. Nie tylko nie został rozwiązany.
Nie ma pomysłu na rozwiązanie.
Ale właściwie w ogóle jakby odżył z większą mocą jeszcze. No i co? No i nic. Są jakieś ogólne deklaracje, prawda? Będą nowe regulacje, nowe rozporządzenia. Musimy pogodzić jedno z drugim. Musimy uszczelnić granice, ale z drugiej strony ma być ta polityka współczucia. No nic tego nie będzie. Finanse są w stanie katastrofalnym.
Finanse
Unii Europejskiej. W tej chwili przez te wszystkie ten Zielony Ład i ten Next Generation EU, czyli ten wspólny dług, no to jest minus 66 miliardów euro w tej chwili, a będzie być może jeszcze więcej. Ten dług, ten fundusz odbudowy, który opiewa, jeśli dobrze pamiętam, 800 miliardów euro, już kosztuje dłużej niż pierwotnie przewidywano z powodu stóp procentowych, no i z powodu tego, że finansowo na rynkach finansowych Unia Europejska jest znacznie mniej wiarygodna niż silne, duże państwa członkowskie, niż Niemcy czy niż Francja. No i z tego powodu ten dług jest również droższy. A na ten dodatek jeszcze kraje, które z tego nie korzystają, mają płacić, składać się na odsetki, co jest po prostu wielką grandą. I tak dalej, i tak dalej. Więc Unia Europejska przestała już być wehikułem rozwoju gospodarczego. Stoimy przed recesją. Unia Europejska w każdym razie stoi przed recesją. Ja mówiłem o tym, powołując się na publikację prasy światowej. W tej chwili cytowałem tygodnik Economist. Więc Unia Europejska przestała być już wehikułem rozwoju. Taki kraj jak Polska, który się rozwija dobrze, szybko, rozwija się nie dzięki Unii, tylko wbrew Unii poniekąd. Niemcy mają problemy, to jest ciągle potężny kraj, bardzo zamożny, ale mają problemy. I tych problemów nie rozwiąże Ursula von der Leyen, ani ci komisarze z Komisji Europejskiej, którzy są w dużym stopniu ludźmi przypadkowymi, którzy się znaleźli tam w sposób dość przypadkowy, więc to nie jest droga do uratowania. Znaczy, drogą do uratowania Unii jest rezygnacja z ambicji rządzenia wszystkim, ambicji centralizowania. Unia powinna robić dokładnie odwrotnie niż to, co właśnie zapowiada i co chwali Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady, no i czołowi politycy europejscy.
A jaka jest w kontekście migracji do Europy przyszłość Unii Europejskiej? Przyszłość Europy płynie na tych łódkach, które lądują na wybrzeżu włoskim? że to jest przyszłość, tak to będzie wyglądać.
To jest też jedna z tych rzeczy, która, jakby to powiedzieć, nie jest brana pod uwagę przez mędrców z Brukseli. Znaczy nie ma rzeczywiście poważnej refleksji nad tym, w jaki sposób zmiany demograficzne mogą wpłynąć na przyszłość Unii. Oni ciągle, mimo że od czasu do czasu słychać, no ten multikulti to już jest passé, to Merkel tak mówiła, Macron tak mówił, nie, to już jest passé. No, może passé, może nie passé, ale widać, że ten w tym tyglu buzuje. I to rzeczywiście jest wielka niewiadoma, bo jeżeli kultura europejska świadomie, częściowo spontanicznie, ale głównie świadomie odchodzi od swoich źródeł poprzez kulturę masową, przekazy medialne, system edukacji, nie ma chrześcijaństwa, nie ma wychowania klasycznego, prawda, klasyczna literatura, to wszystko to jest takie, prawda, odgrywa coraz mniejszą rolę. Więc jeżeli ona odchodzi od tego, już nie ma tego, co jeszcze niedawno było, że właśnie żyliśmy duchowo z tego dziedzictwa europejskiego, no to co, jaka jest alternatywa? Znaczy, co proponuje? No i proponuje to multikulti przy milczącym założeniu, że oni będą kontrolowali to multikulti. Że właśnie ci wszyscy mądrale tutaj z parlamentu, te wszystkie Timmermansy i tak dalej, prawda, że oni będą to kontrolowali, ale mogą stracić tę kontrolę bardzo szybko. Może się stać, że te społeczeństwa no, zmienią wyraźnie swoją tożsamość. No, bo ja zresztą nie znam odpowiedzi na pytanie, jak na system kształcenia, czy ci imigranci pierwsze, drugie pokolenie, czego oni się uczą, prawda, jakie jest wychowanie, czy dla nich literatura we Francji, literatura francuska, kultura francuska, która w dużym stopniu była kulturą chrześcijańską, czy to w ogóle coś znaczy, czy ta edukacja jakoś ich formuje, czy to jest tylko coś, co oni tam muszą zaliczyć, albo w coraz mniejszym stopniu, no bo to multikulti jest również rozciągać na system edukacji i tak naprawdę ich umysły są formowane w domu, czy przez te wspólnoty muzułmańskie, czy jakieś tam inne jeszcze z kraju, z którego oni lub ich ojcowie przyszli. Więc ja nie wiem, ale to jest coś, co rzeczywiście może napawać nas niepokojem. No, znana jest książka, dawno temu napisana, ale kiedyś, ale później zrobiła wielką karierę międzynarodową, Jeana Raspaja, o tym, że
Obóz Świętych.
Obóz Świętych, prawda? Że imigranci nagle przejmują kontrolę nad...
Szczególnie sugestywne obrazy z Paryża, kiedy nagle okazuje się, że tych, którzy przyjechali, jest dużo, dużo więcej, bo są wszędzie.
A oczywiście władze serdecznie witają jako tych, którzy wzbogacą.
To prawda. Dużo, dużo też jest u Raspaja pokazanego, jak mechanizm propagandowy i mediów funkcjonuje w czasie takiego zagrożenia i chyba coś takiego się dzieje.
Tak, no to jest też przyczyna, dla której o tych sprawach się nie rozmawia, bo my jesteśmy zalewani takimi zbitkami, frazesami, kliszami, które nam zastępują myślenie. No, multikulti jest dobre, ponieważ różnorodność jest dobra, właśnie nas wzbogaca, czy tam ubogaca. No dobrze, no, ale ta różnorodność z punktu widzenia takiej mentalności, na czym polega? Że tu jest knajpa tajska, a tam jest jakaś tam arabska, a tam jest jeszcze jakaś inna. My to redukujemy do strojów, do mody i do kuchni. Ale przecież ci ludzie, którzy się ubierają w te stroje, którzy te potrawy przygotowują, mają też coś innego w swoich głowach. Mają jakąś religię, prawda? Mają jakieś obyczaje, jakieś swoje nawyki, ale to już nie jest brane pod uwagę. To jest założenie jest takie, nie, to oni będą sobie właśnie te knajpy prowadzić, będą się tak ubierać, jakieś festiwale folklorystyczne, a to, co w głowach, to jest to, co my im wsadzimy, czyli właśnie jakie fajne jest multikulti.
Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Odysei Wyborczej i fragmentów wywiadów, które gdzieś tam po drodze w Polsce udaje mi się przeprowadzić, a pełną wersję tych wywiadów można posłuchać na naszej stronie wnet.fm, na kanale YouTube Radia Wnet, na Spotify'u, jeśli Państwo wpiszą hasło Odyseja Wyborcza, wywiady Krzysztofa Skowrońskiego. A na zakończenie wywiadu z Ryszardem Legutko porozmawiałem o wyborach w Polsce, a właściwie o podważaniu wyników wyborów. Posłuchajmy. Profesor Andrzej Nowak powiedział tak, że Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej, że wie o tym, że tych wyborów z Prawem i Sprawiedliwością nie wygra i teraz jego strategia polega na tym, żeby móc oficjalnie podważyć wyniki demokratycznych wyborów. Z takim zdaniem pan się zgadza?
Zgadzam się, tak. To już te sygnały dochodzą. Od pewnego czasu one się już pojawiały. Tak, że te wybory nie będą uczciwe. Najpierw ten jakiś system kontroli, przedstawiciele międzynarodowej organizacji, żeby obserwowali, no to reakcja ze strony rządowej była taka, no bardzo proszę, no dlaczego nie? Ale później okazało się, no będą przedstawiciele międzynarodowej organizacji, opozycja ma jakichś tam tych swoich, no ale co, no ale też nie będą uczciwe. Jak nie będą uczciwe, no to znaczy, że można je podważyć. Jednak dowiadujemy się, niedawno się dowiedzieli, że tak naprawdę to wybory prezydenckie wygrał Trzaskowski.
Prawda? To nie był chwyt retoryczny, tylko to było co? Dlaczego no to było, Donald Tusk wypowiedział takie zdanie?
No to przygotowanie do tego działania, zwłaszcza tam któryś z tych komisarzy, na pożal się Boże, jeszcze powiedział, że ta jedna z tych izb z Sądu Najwyższego, że można mieć zastrzeżenia, ta, która zatwierdza wybory, no to już pan ma, prawda? Opozycja powie, że jak przegra wybory, że tak naprawdę wygrała, a komisarz z Brukseli powie, no można mieć wątpliwości, co do
Parlament Europejski przegłosuje.
A Parlament Europejski przegłosuje.
I co wtedy będzie? Sankcje, nie dadzą pieniędzy, wjedzie tutaj armia niemiecka, żeby zrobić porządek.
Na szczęście Unia Europejska nie ma jeszcze, ani ma swoją własną doktrynę Breżniewa, która mówi o ograniczonej suwerenności niektórych państw, zwłaszcza Europy Wschodniej, ale nie ma jeszcze armii, żeby zrobić jakąś, nie wiem, warszawską jesień. Nie, warszawska jesień to jest co innego, ale warszawską wiosnę, prawda? No, jedna dobra okoliczność to jest to, że wkraczamy w okres wyborów europejskich. Więc myślę, że tu będą postępować troszkę bardziej ostrożnie, bo będą potrzebowali polskich głosów. Natomiast nie liczę, że te względy uczciwości czy przyzwoitości będą odgrywać jakąkolwiek rolę, bo jak znam Unię, to one nie odgrywają.
To była rozmowa z profesorem Ryszardem Legutko, współprzewodniczącym EKR-u, politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale też w cywilu, filozofem i specjalistą od Sokratesa. Wnet, czyli za chwilę Odysea Wyborcza rusza w kierunku Białego Stoku z Ksenią Parmańczuk i Jaśminą Nowak, a teraz z ogródka na Saskiej Kępie przenosimy się do studia przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie jest Łukasz Jankowski.
A mówił, rozmowę prowadził Krzysztof Skowroński. To był Poranek Wnet. Zapraszam Państwa jutro w imieniu właśnie Krzysztofa Skowrońskiego od godziny 7:07. A teraz już czas na serwis informacyjny. To...
Odyseja wyborcza.
Reklama.
3W, woda, wodór, węgiel, zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Dziś otwarcie Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytaderii. Piotr Gliński dla Radia Wnet. Bezpieczeństwo USA i Polski są współzależne. Ambasador USA umowie w sprawie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce oraz Krzysztof Skowroński z Nagrodą Wolności Słowa. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Dziś otwarcie Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Po 17 latach od powołania i 5 od rozpoczęcia budowy Polska w końcu doczekała się Muzeum Własnej Historii. O muzeum specjalnie dla Radia Wnet opowiadał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
Polska musi mieć godne, odpowiednie muzeum swojej historii. Cała fasada budynku jest obłożona pięknym kamieniem. Kamień jest ułożony w warstwy od ciemniejszych do jaśniejszych w górę idąc. I one obrazują trochę bieg historii, poszczególne nawarstwiające się epoki, a także pęknięcia, różnego typu kłopoty, konflikty, jakie w historii mają miejsce, też są poprzez fakturę tego kamienia symbolicznie odtworzone. A dodatkowo jeszcze są cytaty, relief. Z cytatami.
Mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dziś o godzinie 12:00 odbędzie się oficjalna inauguracja siedziby Muzeum Historii Polski z udziałem władz państwowych. O godzinie 19:00 odbędzie się koncert z okazji otwarcia. Jutro muzeum otworzy swoje drzwi dla pierwszych gości. Na kilka godzin przed otwarciem bram dla wszystkich zwiedzających od 22:00 do 24:00 będzie można przedpremierowo zwiedzić budynek oraz wystawę inauguracyjną. Po co głosować na partię, która nie chce rządzić, mówił w Poranku Wnet o niskich wynikach sondażowych Konfederacji redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej.
Każdy chce rządzić. Po to się tworzy partie polityczne, po to głosują wyborcy na taką partię. Więc tak naprawdę mówienie o tym świadczy tylko jeden, gramy tylko i wyłącznie na siebie. Nie gramy na Polskę, te słowa mówią wprost, nie gramy na Polskę, gramy na to, żeby jak najwięcej tutaj namieszać, żeby może nam trochę punktów przybyło. Jeżeli popatrzymy tak realnie, to Konfederacja jest skazana na koalicję z PiS-em.
Mówił redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej. Cała rozmowa na Wnet.fm. Jest umowa na budowę elektrowni atomowej w Polsce. Umowę zawarła spółka Polskie Elektrownie Jądrowe z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel. Przy podpisaniu umowy obecny był ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński oraz premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj stawiamy ważny, decydujący krok, można rzec, na drodze do uniezależnienia się energetycznego od krajów, które są niestabilne.
Mówił premier Mateusz Morawiecki, natomiast ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński zapewnił, że elektrownia atomowa zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo Polski i USA są współzależne. Poprzez ten projekt zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne. Współpracujemy na rzecz odejścia Europy od rosyjskich paliw kopalnych. Chcemy też pokrzyżować plany Putina, by energetykę wykorzystać jako broń. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu w rejonie Lubiatowa i Kopalina. Produkcja energii ma się rozpocząć w latach 30. Słowenia zaostrzyła kontrolę na granicy z Chorwacją, rozmieszczając dodatkowych funkcjonariuszy wzdłuż głównych korytarzy, którymi migranci przedostają się do kraju, poinformował wczoraj minister spraw wewnętrznych Słowenii. Jak podkreślił, policja koncentruje się na wykrywaniu przemytników ludzi i zwalczaniu przestępczości transgranicznej, a jej obecność i działania nie są równoznaczne z przywróceniem kontroli na wewnętrznej granicy strefy Schengen z Chorwacją. Nie mam nic do zarzucenia Słoweńcom, prawdopodobnie zrobilibyśmy to samo. Teraz widzimy, że nie ma Europy bez granic, jest Europa bez kontroli granicznych, a następnie są one ponownie wprowadzane, zareagował na decyzję władz Słowenii prezydent Chorwacji. Według przytaczanych przez agencję STA danych od początku roku policja interweniowała w ponad 41 tysiącach przypadków nielegalnego przekroczenia granicy w Słowenii i aresztowała 275 przemytników ludzi. W zeszłym roku w tym samym okresie było to nieco ponad 13,5 tysiąca przypadków. Większość nielegalnych migrantów to obywatele Afganistanu, Maroka i Pakistanu. Laureatem Nagrody Wolności Słowa Europy Środkowej został prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i prezes Radia Wnet Krzysztof Skowroński. Radio Wnet, które jest prywatnym radiem, powstało 14 lat temu. Było formą buntu przeciwko temu, co działo się wówczas w polskich mediach, przeciwko dominacji jednego typu opowieści o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, powiedział Krzysztof Skowroński. Podkreślił także, że Radio Wnet było romantycznym wyzwaniem dziennikarskim. Zaznaczył, że przez te 14 lat Radio Wnet bardzo się rozwinęło. Została stworzona globalna sieć radiowa, a rozgłośnia ma swoje studia w wielu krajach.
Prognoza pogody.
Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna 22-24 stopnie, miejscami na wybrzeżu i gdzieniegdzie w górach, na przeważającym obszarze kraju.